Rozdział 30. Biały grobowiec. Wszystkie lekcje zostały zawieszone, wszystkie egzaminy odroczone. W ciągu paru następnych dni niektórzy uczniowie zostali pośpiesznie zabrani z Hogwartu przez swoich rodziców. Bliźniaczki Patil już następnego ranka przed śniadaniem, a Zachariasza Smitha wyprowadził osobiście z zamku jego wyniosły ojciec. Natomiast Seamus Finnegan zdecydowanie postawił się swojej matce, gdy przybyła, by zabrać go do domu. Po głośnej wymianie zdań w sali wejściowej zgodziła się w końcu, by pozostał w szkole do pogrzebu. Seamus powiedział Harremu i Ronowi, że miała trudności ze znalezieniem noclegu w Hogsmeade, bo do miasteczka zewsząd zjeżdżali się już czarodzieje, by oddać ostatni hołd Dumbledorowi. Wśród młodszych uczniów prawdziwą sensację wzbudził jasno-niebieski powóz wielkości domu, ciągnięty przez tuzin olbrzymich, skrzydlatych koni, który późnym popołudniem pojawił się na niebie i wylądował na skraju zakazanego lasu. Harry przyglądał się przez okno, jak olbrzymia, ładna, czarnowłosa kobieta o oliwkowej cerze schodzi po stopniach powozu i rzuca się w ramiona Hagrida. Tymczasem w zamku zamieszkała delegacja wysokich urzędników Ministerstwa Magii, w tym sam minister. Harry skrupulatnie unikał kontaktów z nimi. Był pewny, że wcześniej lub później zaczną go znowu wypytywać o ostatnią wyprawę Dumbledora. Harry, Ron, Hermiona i Ginny cały czas spędzali razem. Cudowna pogoda zdawała się z nich szydzić. Harry wyobrażał sobie, jakby to było, gdyby Dumbledore nie umarł i pod sam koniec roku szkolnego mieliby tyle czasu dla siebie. Ginny już po egzaminach, brak prac domowych. I mijały godziny za godziną, a on odkładał powiedzenie tego, co w końcu musiał powiedzieć, zrobienie tego, co powinien zrobić, bo tak ciężko mu było zrezygnować z najlepszego źródła pociechy. Dwa razy dziennie odwiedzali skrzydło szpitalne. Neville'a już stamtąd wypuszczono, a Bill wciąż pozostawał pod opieką pani Pomfrey. Jego blizny nadal wyglądały okropnie. Trochę przypominał teraz szalonookiego Moody'ego, chociaż na szczęście miał parę oczu i parę nóg, ale nic nie wskazywało, by jego osobowość uległa jakiejś zamianie. Polubił tylko bardzo krwiste bewsztyki. Więc jemu dobrze, że mnie poślubi, powiedziała zadowolona z siebie Fleur, poprawiając Billowi poduszki. Bo Anglicy za długo smażą jedzenie, zawsze to mówiłam. Chyba będę się musiała pogodzić z myślą, że on naprawdę ją poślubi, westchnęła Ginny tego samego wieczoru, kiedy ona, Harry, Ron i Hermiona siedzieli przy otwartym oknie w pokoju wspólnym, patrząc na ciemniejące błonia. Nie jest taka zła, powiedział Harry, chociaż brzydka, dodał pośpiesznie, gdy Ginny uniosła brwi, na co ona parsknęła śmiechem. No, jeśli mama może to znieść, to chyba ja też mogę. Umarł ktoś, kogo znamy? Zapytał Ron Hermionę, która przeglądała proroka wieczornego. Hermiona skrzywiła się, słysząc wymuszoną nonszalancję w jego głosie. Nie, odpowiedziała z dezaprobatą, składając gazetę. Wciąż szukają Snape'a, ale po nim ani śladu. No, to chyba jasne, powiedział Harry, który stawał się rozdrażniony za każdym razem, kiedy pojawiał się ten temat. Nie znajdą go, dopóki nie znajdą Voldemorta, a sądząc po tym, jak się do tego zabierają, wątpię, czy kiedykolwiek im się uda. Idę do łóżka, stwierdziła Ginny, ziewając. Nie spałam porządnie od... no, trochę snu dobrze mi zrobi. Pocałowała Harry'ego, Ron wymownie spojrzał w sufit, pomachała pozostałym dwojgu i odeszła do sypialni dziewcząt. Gdy tylko zamknęły się za nią drzwi, Hermiona nachyliła się do Harry'ego z bardzo hermionową miną. — Harry, znalazłam coś dzisiaj rano w bibliotece. — Rab? — zapytał Harry, siadając prosto. Nie odczuwał tego czegoś, co tak często odczuwał wcześniej. Żadnego podniecenia, ciekawości, przemożnej chęci sięgnięcia do samego dna tajemnicy. Po prostu wiedział, że musi dowiedzieć się wszystkiego o prawdziwym Horcruxie, zanim będzie mógł posunąć się nieco dalej na majaczącej przed nimi mrocznej i krętej ścieżce. Tej ścieżce, którą on i Dumbledore wyruszyli razem w wędrówkę, a którą teraz będzie musiał powędrować dalej sam. Może gdzieś są aż 4 horcruxy i każdy z nich trzeba będzie odnaleźć i zniszczyć, zanim pojawi się choćby możliwość uśmiercenia Voldemorta. Wciąż powtarzał sobie ich nazwy, jakby samo ich wysłuchiwanie mogło mu pomóc je odnaleźć. Medalion Czarka Wąż, coś, co należało do Gryffindora albo do Ravenclaw. Medalion Czarka Wąż, coś, co należało do Gryffindora lub do Ravenclaw. Ta mantra pulsowała w jego umyśle, kiedy zasypiał w nocy, a jego sny pełne były czarek, medalionów i tajemniczych przedmiotów, których nie mógł dosięgnąć, chociaż miał ofiarowaną mu przez Dumbledora drabinkę sznurową. Zamieniała się w węże, gdy tylko zaczął się po niej wspinać. Na drugi dzień po śmierci Dumbledora pokazał Hermionie zwitek pergaminu, który znalazł w medalionie i choć w tych inicjałach nie rozpoznała natychmiast jakiegoś nieznanego nikomu czarodzieja, o którym kiedyś czytała, od tego czasu zaglądała do biblioteki trochę zbyt często jak na kogoś, kto nie miał już żadnej pracy domowej do odrobienia. — Nie — odpowiedziała ponuro. — Próbowałam, Harry, ale nic nie znalazłam. Jest dwójka dość dobrze znanych czarodziejów, którzy mają takie inicjały. Rosalinda Antygona Banks, Rupert Axenbanger Brookstanton, ale oni w ogóle do tego nie pasują. Sądząc po tej notatce, osoba, która wykradła Horcruxa, znała Voldemorta, a nie znalazłam najmniejszej wskazówki, by oni mieli z nim do czynienia. Nie, Harry, chodzi mi o, no, o Snape'a. Skrzywiła się na sam dźwięk tego nazwiska. — I co w związku z nim? — zapytał Harry, opadając na oparcie fotela. — No, chodzi mi o to, że miałam trochę racji co do tego księcia półkrwi — powiedziała niepewnym głosem. — Musisz mi to teraz wypominać, Hermiono? Jak myślisz, jak ja się teraz czuję? — Nie, 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 Harry, wcale nie o to chodzi — powiedziała szybko, rozglądając się, czy nikt ich nie podsłuchuje. — Chodzi mi o to, że miałam rację, kiedy mówiłam, że tę książkę mogła kiedyś mieć Alien Prince — bo widzisz, ona była matką Snape'a.
No, wyobrażam sobie, że nie mogła być ślicznotką, wtrącił Ron, ale Hermiona go zignorowała.
Przeglądałam resztę starych proroków i znalazłam maleńkie ogłoszenie, że Alien Prince poślubia kogoś o nazwisku Tobiasz Snape, a potem ogłoszenie, że urodziła mordercę, burknął Harry. No, tak, więc miałam trochę racji. Snape musiał być dumny z tego, że po matce nosi nazwisko Prince, rozumiesz? Z tego, co w proroku napisano, wynika, że Tobiasz Snape był Mugolem.
Tak, to by się zgadzało, rzekł Harry. Robił z siebie zwolennika czystej krwi, żeby się zbliżyć do Luciusza Malfoya. On jest taki sam jak Voldemort. Matka czarodziejka czystej krwi, ojciec Mugol. Wstydził się swojego pochodzenia, robił wszystko, żeby się go bano. Wykorzystując czarną magię, nadał sobie imponujące nowe nazwisko Lord Voldemort, książę półkrwi. Jak Dumbledore mógł przeoczyć, że urwał i spojrzał przez okno. Nie potrafił przestać myśleć o niewybaczalnym zaufaniu, jakim Dumbledore obdarzał Snape'a. Ale jak Hermiona niechcący mu przypomniała, on, Harry, dał się tak samo podejść, nie zważając na to, że te nabazgrane na marginesach zaklęcia stawały się coraz bardziej podejrzane. Za nic w świecie nie chciał myśleć źle o tym chłopcu, który był taki mądry, taki sprytny, który tak bardzo mu pomógł. Pomógł mu, to było prawie nie do zniesienia. Teraz, a ja wciąż nie łapię. Dlaczego pozwalał ci używać tej książki? Powiedział Ron. Przecież musiał wiedzieć, skąd to wszystko czerpiesz.
Wiedział, mruknął Harry, wiedział, odkąd użyłem Sectum Sempry. Nie była mu potrzebna legilimencja, mógł nawet domyślić się tego wcześniej, bo Slughorn wszędzie rozpowiadał, jaki jestem dobry z eliksirów. Nie powinien zostawiać swojego starego podręcznika na dnie tego kredensu, prawda? No ale dlaczego na ciebie nie doniósł?
A myślę, że nie chciał, żeby go powiązano z tą książką, powiedziała Hermiona. Dumbledorowi nie bardzo by się to spodobało. podobało, a nawet gdyby Snape udał, że to nie jego książka, Slughorn natychmiast rozpoznałby jego pismo. W każdym razie ta książka została w dawnej klasie Snape'a i założę się, że Dumbledore wiedział, że jego matka nazywała się Prince.
Tak, powinienem pokazać tę książkę Dumbledorowi, powiedział Harry. Przez cały czas pokazywał mi, że Voldemort był przesiąknięty złem. Już w szkole, a ja miałem dowód na to, że Snape wcale nie był lepszy.
Zło? To mocne słowo, powiedziała cicho Hermiona. To ty wciąż mi mówiłaś, że ta książka jest niebezpieczna.
Próbuję ci powiedzieć, Harry, że za bardzo się obwiniasz. Myślałam, że książę ma fatalne poczucie humoru, ale nigdy bym nie podejrzewała, że jest potencjalnym mordercą.
Ha, żadne z nas nie podejrzewało, że Snape może... No wiecie, wtrącił Ron.
Zapadło milczenie. Każdy pogrążył się we własnych myślach, ale Harry był pewny, że Hermiona i Ron, podobnie jak on, myślą o najbliższym poranku, kiedy ciało Dumbledora zostanie złożone na wieczny spoczynek. Nigdy nie był na żadnym pogrzebie. Kiedy umarł Sirius, zabrakło ciała do pochowania. Nie wiedział, czego się spodziewać i trochę się niepokoił tym, co może zobaczyć i jak się będzie czuł. Zastanawiał się, czy śmierć Dumbledora stanie się dla niego czymś bardziej realnym, kiedy pogrzeb się skończy. Choć zdarzały się momenty, kiedy ten straszny fakt zdawał się go przytłaczać, było o wiele więcej okresów odrętwienia, w których, mimo tego, że wszyscy naokoło tylko o tym mówili, trudno mu było uwierzyć, że Dumbledore naprawdę nie żyje. W dodatku nie mógł teraz, jak to było w przypadku Syriusza, marzyć o jakiejś furtce, o jakimś cudzie, który by sprawił, że Dumbledore wróci. Poczuł w kieszeni chłodny łańcuszek fałszywego horcruxa, który teraz zawsze miał przy sobie, nie jako talizman, ale jako przypomnienie ceny, jaką przyszło za niego zapłacić i tego, co wciąż pozostawało do zrobienia. Następnego dnia Harry wstał wcześnie, żeby się spakować. Ekspres Hogwart-Londyn miał odchodzić godzinę po pogrzebie. Kiedy zszedł na dół, w wielkiej sali panował nastrój przygnębienia. Wszyscy mieli na sobie szaty wyjściowe i nikt chyba nie miał ochoty na jedzenie. Profesor McGonagall pozostawiła puste, podobne do tronu, krzesło pośrodku stołu nauczycielskiego. Krzesło Hagrida też było puste. Harry pomyślał, że widocznie Hagrid nie był w stanie znieść wspólnego śniadania. Natomiast krzesło Snape'a bezceremonialnie zajął Rufus Scrimgeour. Harry unikał spojrzenia jego żółtawych oczu, które obiegło salę. Odnosił przykre wrażenie, że minister szuka właśnie jego. Wśród świty Scrimgeoura dostrzegł rude włosy i okulary wrogowej oprawce należące do Percy'ego Weasleya. Po Ronie trudno było poznać, że jest świadom jego obecności, gdyby nie to, że dźgał widelcem wędzonego śledzia z jakąś szczególną zawziętością. Przy stole ślizgonów Crape i Goyle rozmawiali przyciszonymi głosami, nachyleni do siebie. Mimo że obaj byli brutalnymi osiłkami, teraz bez wysokiej, bladej postaci Malfoya między nimi, wydającego im polecenia, wyglądali na dziwnie osamotnionych. Harry nie myślał wiele o Malfoju. Cała jego nienawiść skupiona była na Snape'ie, ale nie zapomniał strachu w głosie Malfoya na szczycie wieży, ani tego, że opuścił różdżkę, zanim nadeszli inni śmierciożercy. Nie wierzył, że Malfoy byłby zdolny zabić Dumbledora. Gardził nim z powodu jego zauroczenia czarną magią, ale nawet mu trochę współczuł. Gdzie on teraz jest? Zastanawiał się. I co kazał mu zrobić Voldemort, grożąc uśmierceniem jego i jego rodziców? Z zamyślenia wyrwała go Ginny, szturchająca go w bok. Profesor McGonagall wstała i gwar przyciszonych rozmów natychmiast ucichł. — Już czas — oznajmiła. — Proszę wychodzić na błonia za swoimi opiekunami domów. Gryffindor za mną. W ciszy powychodzili zza stołów i stanęli za swoimi ławkami. Na czele kolumny ślizgonów Harry dostrzegł Slughorna. Miał na sobie długą, szmaragdową szatę haftowaną srebrem. Jeszcze nigdy nie widział profesor Sprout, opiekuna puchonów, wyglądającej tak schludnie jak dziś.
Na jej kapeluszu nie było ani jednej plamki. Kiedy znaleźli się w sali wejściowej, ujrzał panią Pinz stojącą obok Filcha. Ona w grubej czarnej woalce opadającej jej aż do kolan, on w krawacie i w staromodnym czarnym garniturze z daleka zalatującym naftaliną.